Cześć, witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii Zagadek Kryminalnych. Dzisiaj przychodzę do Was z jeszcze jednym materiałem z nieoficjalnej, ale chyba już miniserii o niesamowitych historiach przetrwania. Bohater dzisiejszego odcinka przeżył w ekstremalnych warunkach najdłużej ze wszystkich osób, o których do tej pory mówiłam w tego typu odcinkach. I jeśli chcielibyście poznać jego niewiarygodną historię, to zapraszam Was do oglądania. 17 listopada 2012 roku dwaj rybacy, 23-letni Azikiel Cordoba i 36-letni José Salvador Alvarenga wypłynęli z wioski rybackiej Costa Azul u wybrzeży Chiapas w Meksyku. José był doświadczonym rybakiem w odróżnieniu od Azikiela, który dopiero uczył się tej sztuki. Tego dnia współpracownik Alvarengi, Ray Perez, nie mógł do niego dołączyć i dlatego w podróż wyruszył 23-latek. Mężczyźni nigdy wcześniej nawet ze sobą nie rozmawiali i tym bardziej nie pracowali, jednak zadanie musiało być wykonane i rybacy wyruszyli w mierzącej 7 metrów łodzi na otwartą wodę. Łódź była wyposażona w silnik zaburtowy i małą lodówkę do przechowywania ryb. W planie mieli 30-godzinny dalekomorski połów, podczas którego mieli łowić rekiny i marliny. Sami nazywali siebie Los Tiburoneros, łowcy rekinów. Oczywiście zabrali ze sobą także sprzęt. Telefon komórkowy, urządzenie GPS, radiotelefon, 260 litrów benzyny, 60 litrów wody, 23 kg sardynek na przynętę, 700 haczyków oraz liny, harpun, 3 noże, wiadro i 91 kg lodu. Przed wypłynięciem zdawali sobie sprawę z nadchodzącej burzy i że będą musieli się z nią zmierzyć. José miał jednak ogromne doświadczenie na morzu i przeżył już nie jeden sztorm, dlatego sądził, że tym razem będzie tak samo. Dzień minął im bardzo spokojnie i bez niespodzianek. Połów był owocny, a wieczorem, tak jak zakładali, zaczął zbliżać się sztorm. Ich łódź została zepchnięta z kursu, a silnik, nawigator GPS i telefon całkowicie zalane. Burza okazała się znacznie silniejsza niż zakładali. Do tej pory udało im się złowić 0,5 tony ryb, jednak wszystkie musieli wyrzucić za burtę razem z dodatkowym lodem i paliwem, żeby w razie potrzeby móc sprawniej manewrować łodzią. Fale zmyły z pokładu sieci i większość narzędzi. Sztorm wlewał wodę na pokład, co groziło zatonięciem łodzi. Podczas gdy Alvarenga sterował, Cordoba gorączkowo wylewał wodę z powrotem do oceanu, przystając tylko na chwilę, aby mięśnie ramion mogły odpocząć. Po kilku godzinach walki z żywiołem silnik zepsuł się całkowicie. Alvarenga zdołał zadzwonić do szefa przez radio i wezwał pomoc. 23-letni towarzysz stracił nadzieję, że uda im się wyjść z sytuacji cało. Był załamany i stracił motywację do walki. Był pewien, że łódź roztrzaska się, a ich pożrą rekiny. W tamtej chwili sztorm był tak silny, że inne statki rybackie nie wypływały na połów. José i Azikiel zostali zupełnie sami na pastwę żywiołu. Nie mieli żagli, wioseł, świateł, ani innej możliwości kontaktu z ludźmi na brzegu i ich łódź zaczęła dryfować przez otwarty ocean. Woda wciąż była wzburzona. W pewnym momencie Cordoba wypadł nawet za burtę, ale cudem w ostatniej chwili został uratowany przez José, który wciągnął go z powrotem na pokład za włosy. Jedyne, co w tamtym momencie mężczyźni mogli robić, to starać się przetrwać, przeczekać na poprawę pogody i dopiero wtedy ocenić sytuację, w której faktycznie się znaleźli. Wkrótce zaszło słońce, zapadł zmrok, jednak sztorm nie ustawał. Rybacy byli przemarznięci i przemoczeni. Postanowili odwrócić lodówkę i wejść do niej obaj, skulić się, przytulając się rękami i nogami, żeby zachować ciepło. Jednak woda wciąż wlewała się na pokład i co jakiś czas, na zmiany, jeden z nich musiał wychodzić, żeby ją wylewać. Następnego dnia rano rozpoczęła się akcja poszukiwawcza zorganizowana przez szefa Jose. Ratownicy szukali choćby śladu zaginionych rybaków, jednak bez skutku. W tamtym momencie łódź mogła być wszędzie, niesiona prądami podczas silnego sztormu. Do tego szanse na to, że w ogóle znajdowała się jeszcze na powierzchni, były bliskie zeru. Poszukiwania zdecydowano się zakończyć po dwóch bezowocnych dniach, ponieważ okolice opanowała mgła. Tymczasem rybacy wciąż żyli i prowadzili zaciekłą walkę z żywiołem. W pewnym momencie, po ustaniu sztormu, w oddali zobaczyli statek towarowy i była to ogromna nadzieja na ratunek. Postanowili więc zrobić wszystko, żeby zwrócić uwagę tamtejszej załogi. Użyli resztki zapałek, żeby podpalić koszulkę i zaczęli nią wymachiwać, jednak niestety w biały dzień ogień nie był widoczny. Później starali się również użyć lusterka wielkości piłki bejsbolowej do nadania sygnałów świetlnych, jednak to również nie przyniosło rezultatów i znów zostali zupełnie sami. Ta wielka nadzieja skończyła się przytłaczającym rozczarowaniem. Zostali sami i sytuacja wydawała się beznadziejna, jednak na szczęście Jose był wyjątkowo doświadczonym rybakiem i w ciągu swojej wieloletniej kariery miał już sytuacje, w których stawał ze śmiercią twarzą w twarz i w odróżnieniu od młodszego towarzysza czuł, że nie są jeszcze straceni i ich los nie jest przesądzony. W młodości mężczyzna nauczył się łowić ryby bez wędki i sieci i potrafił także gołymi rękami łapać nie tylko ryby, ale także żółwie, meduzy i ptaki morskie. Z klatką piersiową mocno przyciśniętą do burty łodzi, ręce trzymał nieruchomo, zanurzone w wodzie po łokcie i kiedy między dłońmi przepływała ryba, miażdżył ją, wbijając paznokcie w szorstkie łuski. Z czasem nabierał wprawy i udawało mu się łapać też niewielkie rekiny. Rybacy byli tak głodni, że próbowali jeść każdą część schwytanych ptaków, włącznie z piórami. Jedyną częścią, którą wyrzucali, była zawartość żołądków, ponieważ często był tam plastik i śmieci. Aby przeżyć, pili własny mocz i krew żółwi. Z żółwia morskiego, ważącego 20 kg, można było wypić około litra krwi. Niektórzy rozbitkowie w historii określają ją nawet jako eliksir życia. Alvaredze było dane w przeszłości poznać niebezpieczeństwa związane z piciem morskiej wody, dlatego mimo ogromnego pragnienia powstrzymywali się przed pokusą wypicia choćby szklanki z otaczającej ich nieskończonej wody. Dopiero po 14 dniach po raz pierwszy spadł deszcz i mężczyźni desperacko łapali każdą możliwą kroplę w usta oraz zbierali ją do wiadra. Jednak oprócz zaspokajania tych podstawowych potrzeb wiedzieli, że kluczowe do przetrwania jest także zachowanie zdrowych umysłów, dlatego starali się jak najwięcej ze sobą rozmawiać. Okazało się, że Jose i Ezekiel byli skrajnie od siebie różni. Ten pierwszy był wolnym duchem, wydawał wszystkie swoje pieniądze, imprezował i spotykał się z trzema kobietami naraz, a młodszy był ewangelicznym chrześcijaninem. I zdaniem Kordoby to, co ich spotkało, to mogło być po prostu wola Boża i że może było mu dane umrzeć na morzu. Z tego powodu Jose kilkukrotnie musiał powstrzymywać chłopaka przed wyskoczeniem za burtę i odebraniem sobie życia. Mijały tygodnie, a rybacy wciąż znajdowali się samotnie pośrodku wielkiej wody. Nauczyli się rozróżniać rodzaje plastiku i łapali każdą przepływającą pustą butelkę, aby móc zbierać w nią deszczówkę. Udało im się także wyłowić pustą beczkę po oleju, która była sporą pomocą w pozyskaniu większej ilości wody. Raz udało im się wyciągnąć zielony worek na śmieci, w którym znaleźli gumę do rzucia i podzielili między siebie maleńką bryłkę. Pod warstwą śmieci przesiąkniętych olejem znaleźli także pół główki kapusty, trochę marchewek i litr zjełczałego mleka, które i tak wypili. Była to pierwsza normalna żywność, jaką widzieli od długich tygodni. Rybacy rozmawiali ze sobą, żeby zachować zdrowy umysł. Prosili wspólnie Boga i swoje matki o wybaczenie, a gdy widzieli przelatujące samoloty, wyobrażali sobie, co jedzą ludzie na ich pokładzie. Nocami patrzyli w gwiazdy i śpiewali, żeby umilić sobie czas. Po 2 miesiącach na oceanie, Jose zaczął przyzwyczajać się do surowych warunków panujących na łodzi i swojej nowej codzienności. Niestety, jednocześnie jego towarzysz zaczął bardzo podupadać na zdrowiu, zarówno fizycznym, jak i psychicznym. Pewnego dnia, po zjedzeniu surowego mięsa ptaka, Ezekiel rozchorował się i od tego momentu odmawiał jedzenia czegokolwiek. Jose próbował namawiać go do zjedzenia choćby najmniejszego kęsa mięsa żółwia, jednak Cordoba był uparty. Zaciskał usta, a zdesperowany 36-latek próbował nawet zmusić go do jedzenia, zatykając mu nos, jednak bez skutków. Depresja spowodowała, że organizm chłopaka zaczął się wyłączać. Ezekiel miał torsję i wymiotował. Zawarli wtedy pakt na wypadek, gdyby tylko jeden z nich przeżył tę wyprawę. Jeżeli Jose by zginął, to 23-latek miał odwiedzić jego rodziców w Salwadorze. Gdyby to Ezekiel zmarł, a Jose ocalał, miał wrócić do Meksyku i odnaleźć matkę rybaka. Chłopak poprosił też Alvarengę, żeby w takim wypadku nie jadł jego zwłok, tylko przekazał je rodzinie. Pewnego ranka 23-latek zaczął powtarzać, że umiera. Kolega powiedział mu, żeby tak nie myślał i próbował odpocząć. Cordoba poprosił o wodę, jednak nie był w stanie przełknąć nawet łyka. Chwilę później zaczął mieć konwulsje. Jego ciało napięło się i Jose zaczął panikować. Krzyczał do towarzysza, żeby go nie zostawiał. Cordoba nie odpowiedział, a chwilę później zmarł. Nastąpiło to po 4 miesiącach walki o przetrwanie. Jose zabezpieczył ciało, żeby nie wypadło za burtę i płakał przez całą noc. Następnego ranka zaczął rozmawiać ze zmarłym towarzyszem, odpowiadając samemu sobie w imieniu Ezekiela. Zapytał go między innymi, dlaczego nie umarli obaj, dlaczego on musiał zostać sam i dalej walczyć. Po 6 upalnych dniach niestety zwłoki zaczęły wydawać odór, który był nie do zniesienia i Jose, mimo złożonej obietnicy, był zmuszony wyrzucić je za burtę. Później stracił przytomność i gdy odzyskał ją kilka minut później, zdał sobie sprawę, że jest to pierwszy raz od miesięcy, kiedy został sam. Męczyło go także silne poczucie winy. Obwiniał się o śmierć 23-latka, ponieważ to przez niego Ezekiel znalazł się na oceanie. Alvarenga walczył z samotnością, depresją, halucynacjami i myślami samobójczymi. Jednak wola życia była silniejsza. Czuł niewyjaśnioną potrzebę szukania wyjścia z tej pozornie beznadziejnej sytuacji. A do tego pamiętał słowa swojej matki, która powtarzała, że ci, którzy sami odbierają sobie życie, nie idą do nieba. Podczas samotnego dryfowania mężczyzna widział wiele statków. Głównie kontenerowców, jednak nie miał flar, reflektorów ani innych narzędzi, które pozwoliłyby mu zwrócić uwagę załogi. Za każdym razem instynkt przetrwania podpowiadał mu jednak, że musi zrobić wszystko, co w jego mocy. Skakał więc, krzyczał i wymachiwał rękami. Aby zachować zdrowy rozsądek, Jose wyobrażał sobie alternatywną rzeczywistość. Na przykład codziennie rano spacerował po łodzi, myśląc o wędrówkach po lądzie. Dryfował przez wiele miesięcy, starając się liczyć czas, kierując się fazami księżyca, czego nauczył go dziadek. Po odliczeniu 15 cyklu księżyca zauważył w oddali ląd. Była to maleńka wysepka. Nie mógł uwierzyć własnym oczom i wpatrywał się w nią. Nie była większa niż boisko do piłki nożnej i wyglądała na dziką, bez dróg ani domów. W ciągu godziny znalazł się 10 metrów od brzegu, porzucił więc swoją łódź i popłynął w pław na plażę. Na brzeg wyrzuciła go silna fala. Mężczyzna leżał twarzą w dół na piasku. Zapadł wtedy w głęboki i długi sen, a gdy się obudził, wiedział, że musi zdobyć pożywienie. Jednak nie był w stanie stać dłużej niż kilka sekund na nogach, więc zaczął się czołgać w głąb wyspy. Przedzierając się przez zarośla, trafił na mały kanał, po drugiej stronie którego znajdował się dom. Po raz kolejny Jose nie mógł uwierzyć w to, co widzi. Wkrótce spostrzegł również kobietę, która akurat była zajęta łuskaniem orzechów kokosowych. Gdy zobaczyła wyraźnie wycieńczonego mężczyznę, była zszokowana. Jej pierwszą myślą było to, że jest to rozbitek, który niedługo wcześniej wypadł z łodzi i dopłynął na wyspę w pław. Była to niewielka wysepka, położona na odległym zakątku wysp Marszala, a dom należał do małżeństwa, Emi i Rasela. Gdy Alvarenga tam dotarł, był 30 stycznia 2014 roku. Małżeństwo zaprowadziło go do swojego domu, jednak okazało się, że dzieli ich bariera językowa. Alvarenga starał się wyjaśnić, co go spotkało, rysując. Narysował na piasku łódź, człowieka i brzeg, jednak ostatecznie poddał się, ponieważ jego historia była zbyt skomplikowana, żeby przedstawić ją w tak prosty sposób. Para nakarmiła rozbitka i wkrótce Russell przepłynął laguną do portu na wyspie Ebon, aby poprosić tamtejszego burmistrza o pomoc. W ciągu kilku godzin grupa, w której skład wchodziła policja i pielęgniarka, przybyła na wysepkę. Zauważyli, że Alvarenga ma skołtunione włosy, zarośniętą brodę, spuchnięte kostki i chude nadgarstki. Przekonali mężczyznę, żeby wsiadł z nimi na łódź i popłynął do Ebon. O jego niesamowitym odnalezieniu dowiedział się dziennikarz, Jeff Johnson, który już następnego dnia napisał pierwszy artykuł na temat tej sprawy. Wkrótce reporterzy z Hawajów, Los Angeles i Australii starali się dotrzeć na wyspę, aby przeprowadzić wywiad z rozbitkiem. Jose jednak konsekwentnie odrzucał propozycję kontaktu z mediami. Mimo to odwiedzały go tłumy dziennikarzy i dostawał prezenty, w tym koce, poduszki, ubrania i owoce. Według lekarzy parametry życiowe Alvarengi były dobre, z wyjątkiem niezwykle niskiego ciśnienia krwi. Na łodzi całymi dniami siedział zgarbiony i skulony, chroniąc się przed słońcem, przez co jego kręgi się przemieściły. Narzekał na ból stawów i utykał podczas chodzenia. Oprócz tego zdiagnozowano u niego anemię, a lekarze podejrzewali, że jego dieta składająca się z surowych żółwi i ptaków zainfekowała jego wątrobę pasożytami. Sam Jose wierzył, że pasożyty dostały mu się również do mózgu, ponieważ nie był w stanie spać i bez przerwy myślał o śmierci swojego towarzysza. Wielu ludzi podważało prawdziwość przedstawianej przez mężczyznę historii, głównie ze względu na jego zaskakująco dobry stan zdrowia. Alvarenga nie wyglądał na spalonego słońcem, ani nawet na specjalnie opalonego, a przecież tak wiele miesięcy spędził na otwartej wodzie. Były jednak dziesiątki świadków, które widziały, jak tamtego dnia, 17 listopada 2012 roku, wypływał na połów i zaginął. Wiele osób słyszało także nadawany przez niego sygnał SOS. W tej historii było na tyle niepodważalnych faktów, że można było uznać ją za prawdziwą, zwłaszcza po tym, jak sprawdzono prądy morskie, które ustaliłyby kurs jego dryfowania i faktycznie mogłyby doprowadzić go do tej właśnie wysepki, na której został uratowany. Sprawdzono także numer rejestracyjny jego łodzi i zgadzał się z tym, która wypłynęła na połów w 2012. Dziennikarzom udało się odnaleźć rodzinę mężczyzny mieszkającą we wsi Garita Palmera. Okazało się jednak, że bliscy nie mieli z nim kontaktu od 8 lat, a jego rodzice byli nawet przekonani, że mężczyzna nie żyje. Policja nawiązała później kontakt z jego braćmi mieszkającymi w Stanach Zjednoczonych i dzięki nim udało się ustalić, że odnaleziony rozbitek naprawdę jest tym, za kogo się podaje. Jose sam skontaktował się telefonicznie ze swoją rodziną i jego matka nazwała to cudem. a jego 14-letnia córka, która do tej pory nie wiedziała nawet, jak wyglądał ojciec, ponieważ zostawił ją, gdy miała rok, tak naprawdę poznała go dopiero po, żeby nie powiedzieć dzięki tej tragedii. Po 11 dniach Jose wyszedł ze szpitala, jednak wciąż był jeszcze zbyt słaby, żeby podróżować, dlatego kolejny miesiąc spędził w hotelu. Dopiero później wrócił do swojego rodzinnego miasteczka Costa Sul. Gdy ostatecznie odzyskał pełnię sił, postanowił spełnić ostatnie życzenie swojego zmarłego towarzysza i spotkać się z jego matką w Meksyku. Przez 2 godziny rozmawiał z matką Ezekiela i odpowiadał na wszystkie jej pytania. Po powrocie do domu postanowił odnowić kontakty ze swoją córką i być wreszcie dobrym ojcem. To również było coś, co obiecał samemu sobie podczas dryfowania na oceanie. Chciał być lepszym człowiekiem i wreszcie docenić swoich bliskich. Tułaczka Alvarengi trwała aż 438 dni. Długość jego podróży obliczano różnie, od 9000 do 12000 kilometrów. Trauma, jaką przeżył na wodzie, odbiła się na jego zdrowiu. Przez wiele miesięcy żył w strachu, bał się wody i musiał spać przy zapalonym świetle i potrzebował stałego towarzysza. Nie wrócił już nigdy do rybołówstwa, ponieważ, jak sam twierdził, nie mógł znieść widoku oceanu. Rodzina Ezekiela Cordoby w grudniu 2015 roku zażądała od rozbitka $1 000 000 odszkodowania. Bliscy 23-latka do dziś twierdzą, że Jose skłamał i tak naprawdę nie wyrzucił ciała chłopaka do wody, tylko je zjadł. Jest to bardzo smutny finał tej niesamowitej historii. To całkowicie bezprecedensowa sytuacja i trudno jest oceniać strony w tym konflikcie, ponieważ po jednej jest rodzina, która straciła najbliższą sobie osobę w bardzo tragicznych okolicznościach, a z drugiej strony jest mężczyzna, który przeżył ponad rok w nieludzkich warunkach, codziennie musząc walczyć o życie. I myślę, że nawet jeśli okazałoby się, że Jose faktycznie zjadł ciało Ezekiela, co nie byłoby możliwe do udowodnienia, chyba że kiedyś sam by się do tego przyznał, to nie wiem, czy można mieć mu to za złe. Jest to tak niewiarygodna sytuacja i sama jestem w stanie wyobrazić sobie, że człowiek postawiony w takich okolicznościach jest w stanie zrobić wszystko, żeby przetrwać i nie wiem, czy powinno się surowo oceniać takie działania. Historia Alvarengi została opisana przez Jonathana Franklina w powieści pod tytułem 438 dni, która powstała na podstawie wielu wywiadów z rozbitkiem. I to jest już koniec tej sprawy. Napiszcie proszę w komentarzach, co wy sądzicie o tej historii. Czy słyszeliście może o jeszcze innych, tak bardzo niesamowitych przypadkach przetrwania? Dajcie mi proszę znać w komentarzach. A teraz bardzo dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia niedługo. Cześć!